Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Bezpieczeństwo sanitarne, szerokie spektrum tematyczne. Dziś w naszym studium goście Anna Kamińska, dyrektor Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektora Sanitarnego. Witam.
Szczęść Boże.
I pan dr Grzegorz Chudzik, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.
Szczęść Boże.
Główny Inspektorat Sanitarny, czym jest, panie ministrze, jakie są jego zadania, cele, struktura?
Trudno powiedzieć jednym słowem, ale Główny Inspektorat Sanitarny to są główne władze Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która składa się z 16 wojewódzkich, 10 granicznych i 318 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. To jest dział administracji państwowej zajmujący się tym, co najcenniejsze, czyli ochroną naszego zdrowia. I towarzyszy człowiekowi praktycznie od chwili narodzin aż do końca jego dni, ba, nawet ustawa o cmentarzu i chowaniu zmarłych, którą się również zajmujemy, wykracza poza nasze ziemskie żywot.
Ale dotyczy tego, co po nas zostaje, przynajmniej w tym wymiarze fizycznym, cielesnym.
Dokładnie tak. Także zajmujemy się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym. Wszystko to, co ma wpływ na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na styl życia, na choroby wreszcie, które obserwujemy, zarówno te zakaźne, którym staramy się zapobiegać, chroniąc naszych obywateli, jak i te wynikające z wykonywanej pracy, czyli choroby zawodowe i zabezpieczenie przeciwko tym właśnie zjawiskom, to nasza domena. Wypoczynek, nauka, praca, to wszędzie tam pojawią się inspektorzy sanitarni, towarzysząc nam na co dzień. Pani dyrektor reprezentuje tu cały dział higieny środowiska, więc to, czym odżywiamy się, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo wody, rekreacja w postaci chociażby kąpielisk, jest przez nas nadzorowane i sprawdzamy, czy jest to bezpieczne dla Polaka.
Za chwileczkę zapytamy panią dyrektor Annę Kamińską o szczegóły Departamentu Higieny Środowiska, czym się zajmuje. Panie ministrze, skoro jest Departament Higieny Środowiska, to jakimi działami jeszcze zajmuje się, jakie działy podlegają głównemu inspektorowi sanitarnemu?
Chyba na topie w tej chwili dział epidemiologii, czyli dział, który zabezpiecza nas i nasze granice, czuwa też nad raportami z całego świata płynącymi pod względem ilości chorób zakaźnych i możliwości zaimportowania tych chorób do naszego kraju. Wiadomo, że w tej chwili mamy i borykamy się z problemem koronawirusa, nowego wirusa, który pojawił się w Chinach, rozprzestrzenia się w formie epidemii właśnie po całym świecie. Naszą rolą jest maksymalne ograniczenie transmisji tego wirusa, więc bacznie zwracamy uwagę już na etapie podróży czy powrotu naszych rodaków do kraju, zresztą nie tylko rodaków, ale wszystkich podróżujących biznesowo, naukowo. Sprawdzamy, czy nie są chorzy, czy wewnątrz własnego organizmu nie przemycą nieproszonego gościa, czyli tego wirusa, aby on nie rozprzestrzenił się oczywiście w naszych polskich warunkach. Dział epidemiologii, chorób zakaźnych, bardzo istotna rola. Również w tym dziale epidemiologii zajmujemy się szczepieniami ochronnymi obywateli. Te szczepienia wynikają z programu szczepień, które minister zdrowia w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym co roku ustala i przekazuje do realizacji w podstawowej opiece zdrowotnej, tam gdzie są punkty szczepień. Kolejnym działem oprócz epidemiologii jest dział bezpieczeństwa żywności. Potężna działka. To, co jemy, to, co spożywamy, musi być odpowiedniej jakości, musi być bezpieczne dla konsumenta. W związku z tym, oprócz nadzoru bieżącego nad restauracjami, wszystkimi obiektami żywienia zbiorowego, tam, gdzie serwuje się nam posiłki, to cały handel detaliczny, zajmujemy się kontrolą w sklepach, hurtowniach tych produktów, które są przeznaczone do spożycia. Mamy tak zwany urzędowy pobór prób żywności. Sprawdzamy, czy zawarte w niej związki chemiczne i biologiczne nie są szkodliwe dla zdrowia. Również rzeczy te kontaktujące się z żywnością, jak chociażby kubki, talerze, zastawy serwisowe w domu, łyżki cedzakowe, jakiekolwiek inne przybory kuchenne, to są również te, które mają kontakt z żywnością i patrzymy, czy aby z pięknej porcelany nie migruje nam do herbaty, kawy, czy jakiegoś zupy, czy jakiegokolwiek innego płynu związek chemiczny, czy na przykład ten pięknie zabarwiony talerz nie jest zabarwiony, ale solami ołowiu, które moglibyśmy zjeść i zaszkodzą naszemu zdrowiu. Więc przedmioty użytku, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo środowiska pracy, higiena procesów nauczania. Trafiamy do szkoły, w szkole uczymy się, więc higieniczny rozkład zajęć, a zarazem uczenie pewnych nawyków higieniczno-sanitarnych to też nasza rola. Kolejną bardzo istotnym działem jest dział promocji zdrowia, oświaty zdrowotnej. To jest wszelkie te akcje edukacyjne, które cały czas staramy się do społeczeństwa przekazywać, jak zapobiegać, jak zdrowo się odżywiać, jak zdrowy styl życia przyjąć, żeby unikać tego, czego się obawiamy, czyli chorób wynikających właśnie z tego złego, nieustabilizowanego trybu życia. Kolejną działką to właśnie warunki pracy, środowisko pracy. Pracując mamy narażenie na określone czynniki fizyczne, psychofizyczne. To są zanieczyszczenia pyłowe, gazowe, przy stanowisku chociażby, nie wiem, przychodzi mi na myśl spawacz. Oprócz tego, że on spawa, to niestety kłęby dymu i spalin wydobywają się. Przez ciągły kontakt i ciągłe narażenie może powstawać w organizmie zjawisko o charakterze choroby zawodowej, czyli wynikającej ze sposobu wykonywania pracy. A więc wspólnie z lekarzami medycyny pracy ustalamy, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy właśnie narażenia i występujących objawów. I znowu państwowy, powiatowy, wojewódzki, czy też główny inspektor sanitarny jest organem, który decyzją administracyjną rozpoznaje, znaczy nie tyle rozpoznaje, ile stwierdza właśnie chorobę jako chorobę zawodową, co niesie oczywiście swoje skutki w wymiarze finansowym i dalszej ubezpieczeń społecznych. Kolejną właśnie nadzorem to jest to, co na co dzień spożywamy, czyli właśnie woda. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, ale też woda przeznaczona do rekreacji w postaci basenów, zbiorników wodnych, no wszelkiej możliwej formie rekreacji. Mówiliśmy już o higienie szkolnej. To jest naprawdę, mogę bez przerwy w ten sposób wyciągnąć.
Słyszymy. Czy chemia użytkowa też?
Oczywiście, że też. Chemia ta, która jest stosowana przez nas, musi być bezpieczna. Inaczej mówiąc, chemia i kosmetyki, co jest dosyć istotne, tutaj dział bezpieczeństwa żywności zajmuje się bezpieczeństwem kosmetyków. Myślę, że no, głównie panie będą zainteresowane, ale my również mamy tutaj no, dosyć istotny udział w tym rynku. Więc to, co jest przeznaczone do kontaktu z człowiekiem, musi być absolutnie bezpieczne, nie może powodować skutków ubocznych. I to nasza rola, żeby właśnie eliminować wszelkie te rzeczy z naszego życia, które mogą mieć wpływ na nasze zdrowie.
Gdy przemieszczamy się pomiędzy granicami państw czy kontynentów, często na lotnisku mamy zakaz przewożenia pewnych produktów. Dlaczego?
To wynika z kilku aspektów. Pierwsze, że niewłaściwie przewożone w niewłaściwych warunkach termicznych produkty żywnościowe mogą się psuć. Mogą stanowić zagrożenie w postaci no, wytworzenia objawów chorobowych. A drugi aspekt to jest właśnie przenoszenie w tych produktach możliwie właśnie flory bakteryjnej na teren obcego państwa, gdzie ta flora do tej pory nie występuje. Dla przykładu mamy piękne wypoczynkowe miejsce nad Nilem, rejs nad Nilem. Wszyscy podziwiamy piramidy i wcześniejsze cywilizacje. Oprócz pamiątek z wakacji w postaci tego, co zostaje w naszych głowach, często przywozimy drobne ustroje, których nie chcemy. Mówi się o zemście Nilu, o zemście faraonów, a tymczasem, proszę Państwa, jest to zwykła salmonella, którą innego typu, której w Polsce do tej pory nie występowała, jesteśmy w stanie ją przywieźć. Jesteśmy w rejonie podzwrotnikowym, jesteśmy narażeni na ukucia komarów, które przenoszą zarazice malaryczne. To znowu chorujemy na coś, co w naszych warunkach klimatycznych nie występuje, a możemy przywieźć ze sobą komara, który na przykład nas niechcący ugryzie już tutaj w kraju i też zachorujemy.
Doktor Grzegorz Chudzik, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Dziękuję za to wprowadzenie. Zapewne nasi odbiorcy, słuchacze Radia Maria, widzowie telewizji Trwam będą mieli też szczegółowe pytania do pana ministra. Higiena środowiska głównego inspektora sanitarnego, dyrektor takiego departamentu, pani Anna Kamińska. Pani doświadczenie z bezpieczeństwem sanitarnym, higienicznym?
To jest bardzo rozległy temat i bardzo obszerny. Dlatego, że nadzorujemy, z jednej strony nadzorujemy, a z drugiej strony staramy się edukować w wielu obszarach. I te obszary zaliczamy do takiej higieny wypoczynku, higieny pracy i higieny miejsc, gdzie przebywamy. Również związane jest to z higieną transportu, o czym przed chwileczką pan minister wspomniał. Te obszary, w których działamy, często są niedostrzegalne dla zwykłego obywatela, że tam akurat działają pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, bo często kojarzymy pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z taką kontrolą, że przychodzą na kontrolę i trzeba się troszeczkę obawiać i może nie wszyscy czują się pewnie. Natomiast bardzo dużo naszych działań to są działania profilaktyczne i działania takie edukacyjne. Realizujemy działania z zakresu nadzoru sanitarnego we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka. I tak naprawdę, o czym nie wiemy, bardzo często z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustala się szczegóły pewnych inwestycji. Inwestycji budowlanych, dużych programów i planów strategicznych, które zmieniają nasze obszary zagospodarowania terenu i tak dalej. I w tym kontekście Państwowa Inspekcja Sanitarna opiniuje takie programy i wyraża swoją opinię po to, żeby ludzie i obywatele naszego kraju w poszczególnych miejscach czuli się bezpieczni i żeby te wszystkie inwestycje i procesy nie miały negatywnego wpływu na ich zdrowie i na ich oczywiście życie. Tego aspektu działań Inspekcji Sanitarnej nie zauważamy, bo po prostu o nich nie wiemy. Ja zaczynając pracę w Państwowej Inspekcji również w pewnym momencie byłam zaskoczona, że aż tyle jest tych obszarów działania. Następny obszar działania to rzeczywiście higiena pracy. Pan minister również o tym troszeczkę wspomniał. Mówimy o tym, że przychodzimy na kontrolę, ale to jest również ochrona zdrowia i życia pracowników. Dlatego, że rzeczywiście sprawdzamy, czy pracodawca prawidłowo wykonuje i szacuje to ryzyko związane z narażeniem pracownika na czynniki szkodliwe. To mogą być biologiczne, mogą fizyczne, mogą być właśnie różne substancje chemiczne. I nie możemy odbierać tego tylko w formie, że to jest kontrola, która może być uciążliwa, ale również należy spojrzeć na to z tego punktu widzenia, że my chronimy zdrowie setek tysięcy pracowników, a również przez tą kontrolę edukujemy pracodawcę, co powinien zrobić, jak powinien zapobiegać, bo to jest element zapobiegania wszystkim chorobom zawodowym. I również sprawdzamy, czy w tych czynnikach narażenia, przy występowaniu określonych czynników narażenia, czy środki ochrony tej pracowniczej są adekwatne. Oczywiście tutaj współpracujemy z wieloma instytucjami, jak na przykład Państwową Inspekcją Pracy. Te obszary się w pewnych momentach zazębiają. Następny aspekt również to higiena dzieci i młodzieży. I zaczynamy również od tych procesów inwestycyjnych. Czy szkoła jest prawidłowo wybudowana? Czy te sale zapewniają odpowiednią wentylację i mikroklimat? Czy są materiały bezpieczne? Czy są ławki bezpieczne? Czy wszystko jest bezpieczne?
Czy zabawki są
i kolejny bezpieczne? Element, czyli element edukacji i promocji zdrowia. Czyli promowanie zdrowych postaw i zachowań prozdrowotnych. Czyli walka z nadwagą i otyłością poprzez między innymi wprowadzanie do szkół nawyku picia wody przez dzieci, gdzie tą wodę bardzo dokładnie kontrolujemy. Przygotowujemy wszystkie zalecenia tak, żeby ta woda, która będzie spożywana prosto z kranu, żeby była optymalna i żeby była zabezpieczona. Również weryfikujemy i analizujemy to, co się sprzedaje w sklepikach szkolnych. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie o produktach, które powinny się znajdować w sklepikach szkolnych, czyli ten aspekt również Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje. Następny aspekt to jest walka z wadami postawy i tutaj akcje związane z, jeżeli chodzi o ważenie plecaków. I jakby takie akcje edukacyjne, informacyjne dla dyrektorów szkół, ale również dla rodziców o tym, jak ważne jest to, żeby nasze dzieci bardzo często nie chodziły przez tydzień na przykład z plecakiem, którego zapomną sobie rozpakować i nie zawsze jest to wina szkoły, że nie zapewni miejsca na przechowanie książek, jakichś dodatkowych elementów, które są niezbędne, pomocy naukowych. Tylko, że nieraz dziecko po prostu z takiego pewnego wygodnictwa trzyma przez cały tydzień te wszystkie przybory i sobie nosi codziennie do szkoły, a jednak jest to obciążenie bardzo duże dla jego kręgosłupa. Następny aspekt to działania promocyjno-edukacyjne. Również tutaj nie mój departament, ale departament właśnie promocji i edukacji. Wszystkie postawy prozdrowotne, zachowania, taki bardzo program, który trwa już kilkanaście lat, bardzo znany w całej Polsce, czyli Trzymaj Formę. Promocja i edukacja, jeżeli chodzi o zachowania prozdrowotne. Uczenie dzieci i młodzieży zachowań i zdrowego stylu życia. To jest bardzo ważne, bo te działania później naprawcze, no one są spóźnione, tak? Więc promocja i edukacja ma tutaj bardzo duże znaczenie. Aspekt, o którym wspomniałam już troszeczkę po części, nadzorujemy ponad 8,5 tysiąca wodociągów w kraju i dbamy o to, żeby woda, która jest przeznaczona do spożycia, była dla wszystkich obywateli bezpieczna i żebyśmy mogli spożywać ją bez dodatkowych metod szczególnych, jakiegoś uzdatniania jeszcze dodatkowego, więc to jest taka sprawa. Higiena wypoczynku, sezon kąpielowy, który trwa od 1 czerwca do 30 września. Na wszystkich kąpieliskach jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, sprawdza warunki i sprawdza bezpieczeństwo wody. W czasie również wypoczynku, teraz jeszcze cały czas trwają ferie, analizujemy jakość wody na pływalniach, czyli też badania, też próbkobrania, też wizyty inspektorów sanitarnych i też oceny roczne, których dokonujemy dla poszczególnych pływalni, żeby obywatele mogli się czuć bezpiecznie. Ostatni taki może aspekt, on nie jest pewnie ostatnim, bo tych aspektów mamy dużo, ale też ciekawe, o którym się wiele nie mówi, kwestia higieny radiacyjnej. Czyli promieniowanie jonizujące i promieniowanie niejonizujące. Tutaj też ochrona. Z jednej strony pacjenta, żeby nie był napromieniowany niepotrzebnie nadmiernymi dawkami, czyli bezpieczeństwo, szkolenia, edukacja personelu. Z drugiej strony natomiast kwestie związane właśnie z ochroną tego personelu. Czyli również edukacja, szkolenia, no i również element, który jest niezbędny, to także kontrola. Ale to jest taki ostateczny element naszej działalności.
Czasem to jest przestrzeganie, czasem uspokajanie, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo sanitarne, higieniczne, ponieważ możemy spotkać się chociażby z tym promieniowaniem, że są takie czarne scenariusze, wszystko szkodzić, więc stąd moje pytanie, czy główny inspektorat sanitarny prowadzi taką działalność profilaktyczną, nadzorującą, gdzie przestrzega, ale też chyba uspokaja.
Można uspokajać, jeżeli wszystko jest w porządku. I nie mamy podstaw do tego, żeby twierdzić, że tak nie jest, dlatego że nadzór, jeżeli chodzi o promieniowanie jonizujące, jest bardzo wymagający i restrykcyjny. I bardzo dużo mamy obwarowań prawnych i wymagań dla podmiotów, które prowadzą działalność związaną z promieniowaniem jonizującym. To oczywiście dla nas strasznie brzmi, bo zawsze nam promieniowanie kojarzy się często z radioterapią, z podawaniem radiofarmaceutyków i uważamy, że to jest już taki czarny scenariusz. Tak? Musimy mieć świadomość tego, że nad ogólnym takim promieniowaniem, gdyby była jakaś katastrofa, czuwa Państwowa Agencja Atomistyki, tutaj ten obszar. Natomiast promieniowanie to medyczne, jonizujące jest w naszym obszarze, gdzie mamy bardzo wyśrubowane normy. Te normy są oczywiście wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i my również się do tych standardów stosujemy, bardzo mocno ich przestrzegamy i bardzo tego pilnujemy.
Ale to promieniowanie jonizujące, które było przyczyną też po katastrofie czarnobylskiej, reperkusje mamy nawet do chwili obecnej. Często w owocach runa leśnego, głównie grzybach, kumulowały się właśnie te radionuklidy, które są w sposób sztucznie emitowane, tak jak w przypadku katastrofy w Czarnobylu. I wiemy, że do tej pory właśnie w ziemi się znajdują. Znajdują się w płodach rolnych, które też oceniamy, czy można je spożywać właśnie pod tym kątem również. Ba, naszą całkiem ciekawą w tej chwili działką, nową działką i nowym zadaniem dla nas, nad którym się pochylamy, to są naturalnie występujące promieniowanie, po prostu radon w naszych domach i w mieszkaniach, który uwarunkowany geologicznie wydobywa się poprzez piwnice, może oddziaływać również na nasze zdrowie. Jest to też radionuklid, znaczy jest to związek chemiczny, który ulega szybkim przekształceniom i rozpadom. Natomiast no, zawsze ta droga uranu i jego rozpadu właśnie na te poszczególne gazy są absolutnie do oceny i tym się właśnie aktualnie zajmujemy.
Od paru minut tworzę pytanie w swojej głowie, które brzmi tak. Dlaczego mamy nie bać się Państwowej Inspekcji Sanitarnej? W czym Państwowa Inspekcja Sanitarna i Główny Inspektor Sanitarny przychodzi nam, obywatelom, z pomocą? Kiedy powinniśmy się zwracać jako obywatele, jako przedsiębiorcy bądź jako osoby prowadzące działalność związaną z edukacją, z nauczaniem, czy gdy jesteśmy zarządzający różnymi instytucjami? Ponieważ może się namalować taki obraz, że oby jak najdalej, a teraz okazuje się, że działalność Głównego Inspektora Sanitarnego i wszystkich podległych mu instytucji, organów jest dla nas wręcz konieczny i zbawienny. Teraz proszę powiedzieć, dlaczego mamy się nie bać i z czym przychodzić do Państwa?
Oczywiście, staramy się być partnerem dla wszystkich podmiotów. Tak jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą i ma jakiekolwiek wątpliwości co do zakresu prowadzenia działalności, czy też norm prawa, które to regulują, służymy pomocą. To właśnie na etapie tworzenia inwestycji staramy się doradzać inwestorom, czy wpływ właśnie tego typu działań będzie wywierał na społeczeństwo, czy też nie. W szpitalu, jeżeli kontrolujemy, przecież to są nasi partnerzy, lekarze, pielęgniarki, ten proces cały leczenia i terapii pacjentów, również staramy się w sposób partnerski podchodzić, a nie represyjny. Bo my musimy najpierw dostarczyć absolutnie wiedzy, być partnerem dla lekarza i pielęgniarki, które w podmiocie pracuje. To samo dotyczy każdego jednego przedsiębiorcy. I dopiero na kanwie obopólnych ustaleń i wiedzy możemy podjąć dyskusję. Osoby oporne, które tej wiedzy nie chcą implementować do swojego działania, no niestety każemy. To jest ta działalność represyjna, to jest ta działalność właśnie policyjna z naszej strony. Niestety staramy się, znaczy niestety, chcielibyśmy, żeby jak najrzadziej ją stosować, ale właśnie dla tych opornych, które wiedzy nie przyjmują, bądź też stwarzają zagrożenie dla innych, no jest niekiedy nieodzowna. Zawsze istnieje możliwość skonsultowania wszelkich problemów właśnie z Inspekcją Sanitarną szczebla powiatowego, wojewódzkiego, czy też z Głównym Inspektorem Sanitarnym. A z czym możecie Państwo jako konsumenci się do nas zwracać? Jeżeli są jakiekolwiek problemy, właśnie zakupiony towar według oceny nie spełnia normatywów, bądź też budzi Państwo wątpliwości, mając paragon, powiedzcie i dostarczcie nam te informacje, wtedy odbędzie się kontrola i zobaczymy, czy aby na pewno sprzedający, przedsiębiorca w właściwych warunkach termicznych przechowywał dany produkt, czy nie doszło do skażenia. Być może nawet bez jego winy doszło do dziś awarii linii produkcyjnej i jest to uwarunkowane jakimś błędem technologicznym. Co warto powiedzieć, właśnie my jako kraj, my jako Polska jesteśmy siecią spięci z całą Europą. Mamy systemy wczesnego powiadamiania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i nie tylko, i paszach między innymi. Ta informacja płynąc szybko, wiemy, że na przykład z Holandii, z Niemiec, z Francji, z każdego kraju Unii Europejskiej, gdzie rozpoznaje się zagrożenie dla właśnie zdrowia publicznego, tą informację mamy i staramy się już wycofać absolutnie ze sklepów zagrażający nam towar. To jest to właśnie takie działanie no, zabezpieczające przed możliwymi skutkami zdrowotnymi.
Jedna z działek Głównego Inspektora Sanitarnego to szczepienia, narkotyki i rejestr produktów. Dlaczego narkotyki?
Mówimy tutaj może nie do końca o narkotykach, ale mówimy o takim haśle mocnym, walka z dopalaczami. Oczywiście one się klasyfikują, zdefiniowane są w tej samej grupie, w której są narkotyki, natomiast są to substancje, które bardzo często zawierają, są to środki, które często zawierają nieznane substancje, które mogą zadziałać w bardzo różny sposób na organizm ludzki, a wiemy, że niestety tym zagrożeniem, i właśnie to zagrożenie dotyka w dużej mierze osób bardzo młodych. Stąd bardzo duże działania i duże spektrum działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie. Po pierwsze są to działania edukacyjne, a po drugie działania zarówno legislacyjne, żeby wzmożyć tutaj z jednej strony nadzór, z drugiej strony, żeby ta walka z dopalaczami była bardzo skuteczna. Ścisła współpraca z wymiarem sprawiedliwości i z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, czyli tutaj policją również. Po to, żebyśmy mogli jak najlepiej tak, poradzić sobie z tym problemem, który się niestety pojawia. I nie jest to problem, który miałby taką tendencję spadkową i że możemy zamknąć ten temat, tylko jest to temat, który stale się rozwija. Tutaj właśnie edukowanie społeczeństwa, budowanie takich postaw, właściwych postaw prozdrowotnych i pewnych odpowiedzialnych też za swoje zdrowie, ale niejednokrotnie życie jest bardzo istotnym elementem właśnie działania.
W jakim wymiarze tutaj rodzice, czy wychowawcy, czy opiekunowie, czy po prostu osoby, które zauważają, że ktoś korzysta z środków, które są nieznanego pochodzenia i dostrzega, że skutki są takie nietypowe jak dla zwyczajnych produktów spożywczych. W jakim wymiarze może się zwracać do Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
Oczywiście, że w każdej właściwie stacji są osoby, które mogą wesprzeć jakby takim poradnictwem, ale tutaj potrzebne są również bardzo zdecydowane działania, bo mamy wiedzę, zresztą to niejednokrotnie, że jednorazowe zażycie takiego środka kończy się bardzo tragicznie dla osoby, która spożyła daną substancję. W związku z tym działania powinny być bardzo zdecydowane. Rodzice muszą być również bardzo uwrażliwieni na to, co się dzieje, jakie zmiany zachodzą w zachowaniu ich dzieci. Placówki szkolno-wychowawcze również. No i tak jak powiedziałam, ta współpraca rzeczywiście z wymiarem sprawiedliwości też musi mieć charakter taki bardzo zdecydowany.
Ale staramy się również prowadzić infolinię właśnie dla rodziców. Często odbywamy na początku roku szkolnego zebrania i uczestniczymy w zebraniach z rodzicami, dając im argumenty, zwracając uwagę na niektóre zachowania młodzieży, na które prawdopodobnie rodzic nie zwróciłby uwagi, bo świat idzie do przodu. Absolutnie w tej chwili nowe narkotyki syntetyczne, czyli te dopalacze, traktowane są w przepisach prawa karnego na równi z narkotykami i z tego powodu ścigane mocno przez policję. Niemniej jednak próby właśnie handlarzy śmiercią są takie, żeby dostarczyć młodemu człowiekowi, uzależnić go na samym początku jego życia. Podobnie sprawa ma się z e-papierosami. Miało być cudowne wyjście z nałogu przy pomocy środków zastępczych, bo nie pali się, bo to fajnie wygląda, jest eleganckie, błyszczące, można sobie popalać. No a co się okazuje? Okazuje się, że po prostu to utrwala pewnego rodzaju nawyki wśród młodych ludzi. Mało tego, mogą oni do stosowanych w tych papierosach likwidów dodawać środków, które działają absolutnie psychostymulujące, czy w ogóle mający wpływ na zachowanie, przeróżne. W internet kipi od właśnie przepisów, nie będziemy absolutnie ich tutaj reklamować, ale mówi, w jaki sposób można sobie z tą drogą niby bezpieczną. A niech rodzic zobaczy, czy faktycznie stosowanie tego waporyzatora jest takie bezpieczne. Powstała już nowa jednostka chorobowa, która mówi o potencjalnie niszczącym na strukturę płuc, tkanki płucnej działaniu. Mamy liczne zgony w Stanach Zjednoczonych, w Polsce też mieliśmy kilka przypadków już właśnie podejrzanych. Także wyzwania bez przerwy przed nami są i te nowe, I stare w rozumieniu takich chociażby dobrze znanych starych chorób zakaźnych, które pojawiają się w chwili obecnej.
Zanim to pytanie, jakie są osiągnięcia działalności głównego inspektora sanitarnego i podległych mu organów i instytucji, jakie wyzwania, to pytanie, które gdzieś tutaj jest pomiędzy tymi narkotykami, pomiędzy dopalaczami, a zdrową dietą. czyli rozpowszechnione suplementy diety. To wiem, że też aż wielki oddech pana ministra.
Jest to olbrzymi problem. Olbrzymi problem polegający, my w tej chwili regulujemy ten rynek i miejmy nadzieję, że jesteśmy za 5-12 przed nowym systemem, który będzie regulował całość. Trwają prace legislacyjne właśnie odnośnie rejestracji tego typu związków, pewnego rodzaju normatywy, ilości graniczne, które się mogą pojawiać, te, które się absolutnie pojawić nie mogą, też będą uregulowane i to w pewnym stopniu pewnie nam oczyści rynek. Pamiętajmy, że to są miliardy złotych zysku. Ludzie, którzy chcą, mają ochotę sprzedawać właśnie tego typu produkty, no często zapominają o podstawowym elemencie, który mówi o bezpieczeństwie. Lek, żeby został wprowadzany, musi przejść szereg badań, faz badań klinicznych. W przypadku suplementu to jest pomijane najczęściej i dowolnie konstruowane. Są oczywiście firmy, które naprawdę wysoką jakość oferowanych produktów oferują i to owszem, będziemy zawsze popierać, jeżeli istnieją takie związki, czy grupy witamin, czy związków mineralnych, czy pozostałych, które mają udokumentowane historie spożycia, które mają absolutnie zaplecze naukowe i mogą być bezpiecznie stosowane. Natomiast te wszystkie, które oszukują nas jako konsumentów, te, które wprowadzają w błąd, chociażby przez zastosowanie środków zabronionych. No przecież tyle słyszeliśmy o reklamach, które mają pobudzać aktywność seksualną. To jest wykorzystanie zabronionych środków, bądź też dopuszczenie farmaceutyków do produkcji suplementów. Potężny rynek, wymagający naprawdę dużego skupienia, ale jesteśmy już, tak jak mówię, bardzo zaawansowanych pracach nad jego regulacją, polegającą w dużym uproszczeniu na tym, że będziemy pobierać z rynku i analizować to, co się w nim znajduje. W przypadku, kiedy znajdzie się tam substancja zakazana bądź mająca negatywny wpływ na zdrowie, osoba wprowadzająca czy przedsiębiorca wprowadzający, a robi to świadomie, będzie ponosił solenne konsekwencje.
Czy główny inspektor sanitarny posiada certyfikat, który jest obecny na produktach sprawdzonych przez inspekcję sanitarną?
Nie jesteśmy instytucją certyfikującą. Zbadamy i badamy wszystkie produkty, tak jak mówiłem na wstępie, w oparciu o taki plan urzędowego poboru prób. Wiedzy odnośnie zagrożeń dostarcza nam i nasze Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ale również instytucje europejskie, jak chociażby EFSA, czyli taki ośrodek badania żywności i bezpieczeństwa żywności. Zwracamy uwagę, wtedy poszukujemy, czy w naszych produktach gotowych już nie ma takich związków, które mogłyby powodować perturbacje zdrowotne.
Pytanie troszeczkę ze stołu, z kulinariów, ale Takie lżejsze. Dlaczego pomidor nie smakuje jak pomidor?
Myślę, że po części wynika to z dostępności tego wspaniałego warzywa, bo oczywiście w lato ten pomidor, który rośnie i dojrzewa w promykach słońca w sposób naturalny, będzie nam smakował, będzie miał swój zapach fantastyczny i będzie chciało się go zjeść. Natomiast miejmy świadomość, że obecnie ani warunki termiczne, czyli nasłonecznienie, gleba, nie ma nic wspólnego, taka nowoczesna hodowla z glebą, to są najczęściej hydrokultury, czyli dostarczane sole mineralne z wodą, płyną sobie, stymulują wzrost tego pomidora. I w tym okresie, w tej części roku, no niekoniecznie spodziewamy się tego dopieszczonego słońcem pomidora.
Pani dyrektor w tym temacie?
O tym pomidorze.
O tym pomidorze. Wszystkie takie równiutkie teraz są na półkach sklepowych i latem
myślę,
też.
Myślę, że są troszeczkę wystandaryzowane. Myślę, że też nie wszystkie te, które są na półkach sklepowych, są pomidorami polskimi. Natomiast rzeczywiście jest określony sezon dla pomidora. Tutaj chyba więcej informacji na ten temat by przekazał minister rolnictwa. Ale to słońce bezwzględnie jest mu niezbędne do tego, żeby się dobrze rozwinąć.
Ale rozumiem, że jak kupię pomidora w sklepie i pomyślę sobie, on coś nie smakuje, niepewny jestem jego zawartości tam tych soli mineralnych i pójdę do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, proszę, proszę mi zbadać tego pomidora, czy ja go mogę zjeść, czy on jest pożytkiem dla mnie, czy nie.
Znaczy to umówmy się, to co trafia na półkę sklepową najczęściej jest badane wielokrotnie, jest bezpieczne.
Jest już zbadane.
Tak jest, natomiast te wartości organoleptyczne, które mamy, to proszę sobie wyobrazić, że taki pomidor, najczęściej są to ciepłe kraje w chwili obecnej, jest produkowany załóżmy w Hiszpanii, gdzieś poza naszymi granicami. Żeby dotrzeć do nas, to on musi być zerwany w odpowiedniej tak zwanej temperaturze barwnej. Czyli zapakowany do tira, on jedzie, rozpakowany w naszych sklepach czy hurtowniach, musi zachować tą... No, sami widzimy, jakiego on jest koloru. On jest po prostu blado taki pomidorowy. To nie jest normalny pomidor.
On dojrzewa na półce sklepowej.
On dojrzewa na półce sklepowej tak naprawdę.
Drodzy Państwo, dr Grzegorz Chudzik, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Anna Kamińska, dyrektor Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektora Sanitarnego. W naszym studiu zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 657 0011 lub 56 657 0012. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014 i w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Po tym takim krótkim wprowadzeniu do bardzo szerokich tematów, największe osiągnięcia i największe wyzwania przed głównym inspektorem sanitarnym?
Znaczy tutaj będziemy się musieli posiłkować na pewno dokonaniami naszych poprzedników. To nie jest to, że my osiągamy sukcesy. Chyba największym, jednym z największych sukcesów w medycynie w ogóle jest zastosowanie szczepień ochronnych, moim zdaniem. I zastosowanie tych szczepień ochronnych chroniło liczne populacje na świecie przeciwko śmierci. To była wygrana z chorobą zakaźną, która dawnymi czasy doprowadzała do zgonu. Dzięki wprowadzeniu tych szczepień mamy odbudowaną odporność, chronimy to społeczeństwo. Druga rzecz, która nasuwa mi się, medycyna i postęp ochrony zdrowia jest olbrzymi i w ślad za tym my musimy absolutnie dorównać trendom zarówno światowym, jak i europejskim i musimy bacznie zwracać uwagę na formy terapii, sposoby terapii. To cudownie, że możemy przeszczepić serce, uratować życie drugiego człowieka, ale wysiłek ponoszony przez kardiochirurgów na właśnie ten przeszczep wiąże się z olbrzymim stresem dla organizmu. Zastosowanie tysięcy wkłuć, wlewów, środków farmakologicznych, które ten nasz organizm przyjmuje. Więc musimy patrzeć, czy aby wszystkie te drogi są bezpieczne. Jeszcze do niedawna, na początku lat 80. i 70. stosowaliśmy strzykawki wielokrotnego użytku, które gotowane były w paratusach, bądź też sterylizowane suchym, gorącym powietrzem. Stało się to przyczyną olbrzymiego wzrostu zachorowań na żółtaczkę typu B, czyli tą żółtaczkę wszczepianną. I mieliśmy tutaj olbrzymi udział jako personel medyczny właśnie w rozwoju tego schorzenia. To właśnie szczepienia pozwoliły na ograniczenie i wyparcie technologii sprzętu wielorazowego w kierunku jednorazowego. To technologia niesie za sobą oczywiście określone wymiary, ale najważniejsze moim zdaniem jest to, że w sposób ustawiczny musimy kształtować postawy naszych rodaków. To są te największe wyzwania, bo tak naprawdę jeżeli popatrzymy się na nasz styl życia, to od nas samych zależy, czy będziemy zdrowi, czy też nie. Od naszych wyborów zdrowotnych, od naszej aktywności fizycznej, od tego, co jemy, jak jemy, czy uprawiamy sport, czy się ruszamy, będzie zależała przyszłość nie tylko nasza, ale również naszych dzieci.
Bezpieczeństwo sanitarne to temat, który podejmujemy. Prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie gości w studio i gospodarza. Jest to mi temat bardzo bliski. Telefonuje Anna z Lublina. Chciałabym podziękować za ten temat, bo taki trywializm troszeczkę. Głupota i niewiedza najwięcej kosztuje. Otóż podstawy, nawet jak wyjść do nauczycieli, nawet z początkowego nauczania, żeby dzieci były informowane właśnie na temat tych elementarnych zasad higieny. Ja mam problem chociażby, panie ministrze, ze sklepami, tymi molochami, gdzie nagminnie sprzedawano, o czym państwo wspominaliście, te kolonialne towary. I z tego czasu kupiłam migdały. One były tak przemieszane, one są paczkowane i te luzem sprzedawane. Nie wiem, czy to podlega kontroli tych czynników sanitarnych. One są tak przemieszane, to są żółte, czyli stare, ze świeżymi, których jest naprawdę niewiele w tych mieszankach. Czy to są luzem, czy to pakowane właśnie. Tam przecież to są aflatoksyny, substancje niezwykle rakotwórcze. Nagminnie brak higieny, jeśli chodzi o Aspergillus niger, to przecież też jest przecież niezwykle silnie rakotwórcza. To są elementarne zasady wiedzy. I pamiętam, jak wypowiedział się, o czym pan minister wspominał na temat tej odporności tutaj, w tej, prawda, strefie klimatycznej, bo ludzie nie mają pojęcia, co to jest odporność indywidualna, czy nawet ta w strefach klimatycznych poszczególnych nacji. Jak straszliwie krzyczano na pana Jarosława Kaczyńskiego na temat tej odporności, że to przemieszczanie się ludzkości to jest nie dość, że nie zachowujemy tych elementarnych zasad higieny, to jeszcze właśnie ten czynnik obcy, no to są rzeczy naprawdę tak podstawowe, a niewiedza jest ogromna pod tym względem i płacimy za to straszliwą cenę. Proszę mi powiedzieć, gdzie należy pójść, żeby właśnie w tych wielkich sklepach wielkopowierzchniowych ta kontrola była no, dosyć częsta, bo ja zwracałam kiedyś uwagę i no, potraktowano mnie zupełnie persona non grata. W ogóle nie zwróciłam na to uwagi. Obniżane są ceny orzechów włoskich na przykład, sprowadzane z różnych krajów, paczkowane i otworzyłam kiedyś, to było nie do zjedzenia, bo pleśń po prostu, no nawet jak ktoś nie ma dobrego węchu, gdzie się chodzi do, czy to są płatne te kontrole, jak się zleca na przykład, czy zawiadamia się czynnik sanitarny, bo tu jest właśnie, jesteśmy tym, co jemy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie.
Dziękuję pani Anno, pozdrawiamy również. Prosimy.
Dziękujemy za to pytanie. Troszeczkę państwa uspokoję, bo właśnie orzechy, produkty te kolonialne, o których nasza słuchaczka słyszała, podlegają granicznej kontroli sanitarnej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkich partii każdego jednego towaru przebadać, ale to jest pierwsze sito, właśnie gdzie jesteśmy w stanie wychwycić zanieczyszczenie produktów właśnie czy to aflatoksynami, czy produktami metabolizmu grzybów, szalenie niebezpieczne i faktycznie onkogenne. Wtedy już na etapie granicy taki towar jesteśmy w stanie wycofać absolutnie za naszą granicę, nie wpuszczać na nasz obszar Rzeczypospolitej, a zarazem Unii Europejskiej. Bo tak naprawdę granica ze wschodem jest naszą granicą Unii zewnętrzną. Na nas spoczywa też ten trudny obowiązek właśnie weryfikowania i wpływu towaru na nasz rynek. Pytanie, co robić w przypadku, kiedy stwierdzamy niewłaściwe jakości produkty spożywcze, potencjalnie mogące zagrażać życiu. Każdy z nas ma prawo do właśnie podejrzenia, że jest to dla niego niebezpieczne. Jeżeli zakupił taki towar, posiada dowód zakupu w postaci paragonu, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, w każdym powiecie taka stacja sanitarno-epidemiologiczna jest zobligowana do przyjęcia takiej informacji i na kanwie właśnie dostarczonych właściwości, że są to załóżmy niewłaściwy zapach, niewłaściwy smak, obecność larw, owadów, bo i takie się zdarzały właśnie w tych orzechach, czy też czekoladach, nawet niekiedy z orzechami, czy z tymi wyrobami. To jest podstawa raz uzyskania reklamacji jako konsumenckiej reklamacji, a dwa to właśnie to stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia. Inspektor sanitarny podejmujący taką informację będzie wszczynał postępowanie wyjaśniające, przeprowadzi kontrolę, dokona urzędowego poboru towaru, potwierdzi bądź wykluczy takie narażenie, a osoba wnosząca daną skargę jest poinformowana o sposobie załatwienia sprawy.
I takie zdarzenia mogą mieć miejsce nie tylko w tych wielkopowierzchniowych.
Oczywiście w każdym
sklepach, ale w każdym sklepie. Tu odpytaliśmy pana ministra o te największe osiągnięcia i największe wyzwania przed tym bezpieczeństwem higieniczno-sanitarnym naszego kraju. Pani dyrektor, jakie widzi osiągnięcia, jakie widzi wyzwania?
Myślę, że osiągnięcia, to zgodziłabym się z tymi, o których pan minister tutaj wspomniał. Myślę, że wyzwaniem i takim ciągłym zadaniem to rzeczywiście jest budowanie pewnej kultury zdrowotnej we wszystkich obszarach naszej działalności i funkcjonowania człowieka. I właśnie budowanie właściwych postaw prozdrowotnych. To nie jest tak, że w danym momencie wykształcimy nawet dzieci od przedszkola do szkoły średniej, technikum czy tam po studiach, gdzie będziemy mieli już absolwentów i wprowadzając w ramy programowe pewne tematy związane z zachowaniami prozdrowotnymi, że to już zamknie nam pewien temat. Dlatego, że wciąż my się rozwijamy, tak? Wciąż pojawiają się nowe zagrożenia, zmieniają się różne gałęzie przemysłu, tak? Rozwijamy się w wielu bardzo obszarach i w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, jakie zagrożenia jeszcze na nas czyhają i co nas spotka. W związku z tym pewnie bardzo dużym wyzwaniem jest to, żebyśmy byli w stanie nadążyć za tymi wszystkimi zmianami i w porę poznać wszystkie czynniki i te wszystkie zagrożenia, jakie przed nami stoją, a jednocześnie kształtować tak mądre społeczeństwo, które w dużej mierze będzie w stanie samo się ochronić na tej pierwszej linii tych zagrożeń, żeby posiadało pewną taką kulturę zdrowotną i umiało też zadbać o siebie, tak? To jest chyba największym naszym wyzwaniem i również zmiana, która się dokonuje pomału, ale żeby również społeczeństwo postrzegało Państwową Inspekcję Sanitarną, na którą się składa 16 tysięcy pracowników. To jest chyba największa, na pewno największa instytucja zdrowia publicznego, która dba o zdrowie publiczne i oczywiście mamy tą świadomość, że zdarzają się różne nieprawidłowości w różnych obszarach, tak jak pani tu przed chwileczką powiedziała o tych orzechach czy migdałach. Ale musimy mieć świadomość, że też każdego aspektu, każdej paczki właśnie tych orzeszków nie jesteśmy w stanie zbadać, tak? Nie jesteśmy w stanie tego zdiagnozować. Natomiast jesteśmy, czuwamy i prowadzimy szereg działań, no, które mają na celu chronienie społeczeństwa i zachowanie zdrowia.
Dziękuję bardzo. Prosimy. Kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu Anna z Podkarpacia.
Prosimy panią.
Ja chciałam zwrócić uwagę na te wszystkie, to jest na przykład do ciastek się dodaje ten syrop glukozowo-fruktozowy. On przecież jest tak podobny rakotwórczy, bo tu czytam właśnie tych różnych specjalistów tam w tych różnych książkach. I jeszcze co, homeopatia przecież w aptekach, to tego w ogóle nie powinno być. Przecież to jest, nie dość, że nie leczy, to jeszcze może zaszkodzić. A jeszcze co jedno, jeszcze te konserwaty, przecież to wszędzie do mięsa, do wędlin, to jest tak dawane, że to jest, no, my nawet nie wiemy, ile tego spożywamy, a zwłaszcza dzieci. Przecież już tych wędlin to dzieci nie mogą nawet jeść, bo to odrzuca nawet ta chemia cała. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Anno. Trzy szerokie.
Syrop glukozowo-fruktozowy to absolutnie też często wykorzystywany w przemyśle spożywczym środek do i podbicia smaku i jako konserwację. Absolutnie jesteśmy też przeciwni stosowaniu, twierdząc cały czas i to z uporem będziemy powtarzać, że najbezpieczniejsze w naszym pożywieniu są nieprzetworzone albo jak najmniej przetworzone produkty. Stąd też no, najlepiej po prostu wiedzieć, co się przygotowuje, co jest w składzie, natomiast możemy wyczytać z oznakowania będącego na tym produkcie. I tutaj szalenie Państwa zachęcam do tego, żeby sprawdzić, co faktycznie w tym produkcie się znajduje. Pani poruszyła również kwestię dodatków do żywności. Pamiętajmy, proszę Państwa, że nie wszystkie dodatki do żywności to jest tragedia i to jest taki czarny lód, którym będziemy wszystkich straszyć. Bo dzięki temu, że dodajemy właśnie do żywności tych środków dodatkowych w postaci konserwantów, czy też środków, które przetwarzają czy przedłużają proces przydatności do spożycia, to nie mamy głodu na świecie. Jeszcze całkiem niedawno, znowu cofniemy się do lat 70., polskie gospodynie czy polskich rodzinach przygotowywały się słoiki, konserwy na wyjazdy, na wakacje. I popełniało się tam bardzo dużo błędów polegających na niewłaściwym procesie pasteryzacji i pojawiła się tam toksyna botulinowa, która no, szerzyła się w sposób znakomity. To był problem dla żywienia ludzi, bo choroba zagrażała życiu często. Właśnie ta toksyna, która w wyniku niewłaściwego procesu pasteryzacji została wprowadzona. Z jednej strony jest to takie zło konieczne, które musimy wykorzystać w procesie technologicznym, ale też do nas należy wybór, czy będziemy absolutnie korzystać z towaru, który tych E dodatków będzie miał całą listę, czy też właśnie tych nisko przetworzonych, a polski rolnik potrafi produkować naprawdę te nisko przetworzone produkty i w sprzedaży bezpośredniej taki produkt tam możemy kupić. Zresztą ta polska żywność jest bezpieczna i uważamy, że ja przynajmniej uważam, że należy absolutnie promować polską żywność.
Kwestie leków homeopatycznych?
Leki homeopatyczne zostały, no nie chciałbym się tutaj wypowiadać na temat tego, które się nie znam tak naprawdę. Ja nigdy w swojej praktyce w medycznej nie stosowałem homeopatii. Homeopatia jest pod dużym znakiem zapytania w ogóle nad evidence-based medicine, czyli medycynie opartej na faktach. Tym faktom się niestety wymyka. No myślę, że ktoś, kto chce stosować homeopatię, może, natomiast nie jest to w tej chwili uznana gałąź w medycynie, którą można, akademickiej medycynie, zresztą jest jedna medycyna, tylko stosować.
Czy podatek cukrowy to dobre rozwiązanie dla konsumenta?
Myślę, że to jest jeden z elementów, które pozwoli nam na dokonanie właśnie wyborów. Bo to nie jest tak, że z chwilą pojawienia się podatku cukrowego znikną z półek sklepowych wszelkie wysoko słodzone napoje. Tylko, że ja będę miał wybór. Obok tego wysoko słodzonego napoju będzie napój słodzony albo z substancjami zamiennymi, bądź też na przykład Coca-Cola będzie zero. Przepraszam za użycie tutaj nazwy firmowej, ale te firmy również widzą duży giganci, że właśnie ten styl życia ma znaczenie. Coraz więcej osób sięga po właśnie zdrową żywność i zdrowe produkty i obok półek z klasycznym napojem wysoko słodzonym.
Zdrowsze.
Tak, zdrowsze. To jest właśnie niższa zawartość tego cukru. I to jest znowu kwestia wyborów i świadomości, i świadomego wyboru, czego się dokona. A stosowanie w przemyśle na olbrzymią skalę takiej ilości cukru, jak w tej chwili mamy, no powinno absolutnie nas tutaj zastanowić i to są takie działania w zakresie zdrowia publicznego, które pozwolą na ograniczenie właśnie tego syropu glukozowo-fruktozowego, dodawania w sposób znakomity cukru do tych produktów, które tak naprawdę tego nie wymagają, a podbijają smak, podbijają czy kształtują nasze gusty. Badaliśmy kiedyś sposób żywienia dzieci w szkołach i pani kucharki, które w przedszkolach, to było w przedszkolach, które niewątpliwie kochają dzieci, starały się gotować to, co dzieciom smakowało. A co dzieciom najbardziej smakowało?
Słodkie.
To były pierogi albo właśnie te drożdżowe pampuchy, jak to się mówi, właśnie polane z syropem bardzo wysoko słodzonym. No, na naszą indagację, że tak powinny zmienić po prostu podejście do tego, był duży opór.
No, panie to robiły z radością dla dzieci, też
oczywiście.
Z radością dla rolników i też dla producentów cukru zapewne.
Myślę, że ten cukier można w sposób racjonalny wykorzystywać. To nie jest tak, że mamy go eliminować totalnie z diety.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Warszawy.
Proszę Pani.
Ja chciałabym wskazać na pewne zaniedbanie generalnie w Polsce w postaci niewykorzystywania nauki zwanej biomedycyną, biomechaniką, biomechatroniką, także czasem się to nazywa, w budownictwie wielomieszkaniowym. Obrazuje się to w ten sposób, że chodzi po prostu o budynki budowane wielopoziomowe, pionowe, bez wind. Ludzie korzystający z lokali w takich budynkach są w warunkach szkodliwych dla zdrowia poprzez konieczność dźwigania ciężarów wbrew sile grawitacji, no wszystkich produktów, które są niezbędne dla prowadzenia gospodarstwa domowego na wysokich poziomach. w tych budynkach, no i oczywiście własnym organizmem, co skutkuje no, w zasadzie produkcją inwalidów narządu ruchu w Polsce. Sanepid o tym nie tylko nie mówi, milczy, ucieka. Wszystkie instancje w Polsce od tego uciekają, że zezwalanie na budowanie wielopoziomowych budynków mieszkalnych bez wind jest nadużyciem uprawnień tych, którzy na to zezwalają. Jest to bardzo poważna sprawa.
Pani Anno, przyjmujemy ten temat i tutaj odwołujemy się do obecnie w studiu pana ministra i pani dyrektor.
Przyjmujemy wniosek od pani, natomiast już obowiązują regulacje prawne, które mówią o tym, że kondygnacje powyżej trzeciego piętra powinny posiadać windy w budynkach. Natomiast musimy mieć świadomość, że szereg budynków zostało wybudowanych w różnych okresach czasu i one funkcjonują. No a też kwestią pewnego naszego wyboru jest to, gdzie wybierzemy sobie to nasze lokum, na ile możemy. Natomiast te przepisy mówiące o konieczności instalacji wind są stosunkowo niedawno obowiązujące. W związku z tym no, musimy mieć świadomość, że nie we wszystkich lokalach uda się zamontować windy. Natomiast na pewno jest to wniosek do ministra rozwoju, który nadzoruje tą działalność związaną z budownictwem i pewnie też nad tym wnioskiem się będą organy pochylały w tym zakresie.
On tworzy tak naprawdę przepisy prawa, które to regulują. Mając dobrze skonstruowane prawo, staramy się absolutnie je implementować. I takim najważniejszym w zakresie budownictwa to jest likwidacja barier architektonicznych, które nie pozwalają naszym osobom niepełnosprawnym, czy też mającym trudności w poruszaniu się, wejścia i załatwienia sprawy, załóżmy, w obiektach użyteczności publicznej. Na to absolutnie zwracamy uwagę na etapie właśnie sporządzania planu takiego budynku, czy też planu w ogóle zagospodarowania przestrzennego. To są dosyć istotne rzeczy, które na pewno Państwo widzicie, idąc chociażby do lekarza, do przychodni, do szpitala, że tam jest absolutny oblig do stworzenia możliwości swobodnego poruszania się człowieka. A tak prawdę mówiąc, no, staramy się coraz bardziej leniwi. Coraz mniej ruchu mamy. Każdy oczywiście, pomijam oczywiście te osoby, które są schorowane i które wymagają tego typu urządzeń dźwigowych do dostania się do mieszkania. Natomiast im więcej ruchu mamy, myślę, że tym lepiej.
Ja też tak słuchałem we wcześniejszych odpowiedziach panią dyrektor, słucham pana ministra. No wiadomo, że można to zrzucić na tutaj barki Głównego Inspektoratu Sanitarnego i wszystkich pracowników, no ale częścią naszego rozwoju, rozrywki, spotkań towarzyskich jest praca kciuka, czyli smartfon i to zaczyna być taką podstawową formą naszej działalności, zarówno intelektualnej, działalności społecznej, też tej działalności rozrywkowej, no i rekreacyjnej, albo też sportowej, gdy kibicujemy i tutaj śledzimy różnego rodzaju wydarzenia, ale odpowiedź tu padła niejednokrotnie, to jest zdrowy styl życia i gdy chcemy nadążyć za technologią i techniką, wykorzystując dobrodziejstwa, nie możemy zapomnieć, to były słowa pani doktor, o tym, by dbać o siebie, czyli dbać o swój rozwój, swoje zdrowie. Mamy kolejny telefon, chociaż tutaj nie chciałbym, byśmy nie pozostali bez odpowiedzi na takie pytanie, a mianowicie pojawiają się głosy, że dzieci, ale również dorośli, żyjemy w zbyt sterylnym środowisku życia. Najpierw telefon i potem próba odpowiedzi na to pytanie. Prosimy bardzo, halo. Prosimy.
Halo.
Halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto do nas telefonuje?
Moje imię Alicja dzwonię z Warszawy.
Pani Alicjo, prosimy o wyłączenie telewizora. My odpowiemy na to pytanie, które padło tutaj ze studia i wtedy poprosimy panią. Zbyt sterylne warunki życia?
Zbyt sterylne warunki życia. Mogą stać się w pewnym momencie problemem, dlatego że organizm bez styczności z określonymi czynnikami, które u niego wywołują tak najprościej mówiąc.
Mechanizm obronny.
Mechanizm obronny i budują elementy odporności naszego organizmu, no jakby się osłabia w sposób naturalny. Więc jest to zagadnienie, które na pewno jest zagadnieniem złożonym i musi zostać, że tak powiem, rozłożone na czynniki pierwsze, ale pewnie tak, nie możemy wyeliminować wszystkich aspektów i odizolować się od wszystkich aspektów środowiskowych. I mieliśmy ostatnio przykład, na przykład kontrolę piaskownic. Najwyższa Izba Kontroli dokonywała takiej oceny działalności Inspekcji Sanitarnej w kontekście piaskownic i też jedno z zaleceń takie, które padło i była o tym mowa, że powinniśmy się zastanowić nad tym, jakiej jakości powinien być piasek i czy nie powinno dojść do tego, żebyśmy sterylizowali ten piasek, który znajduje się w piaskownicy. I bardzo trudno, bo z jednej strony oczywiście, że chronimy piasek i musi być on czysty dla dzieci. Nie może tam dochodzić do tego, żeby przychodziły gryzonie, żeby te nieczystości wszystkie, czy zwierzęta, psy, koty i tak dalej. On musi być chroniony. Nie może dochodzić do zanieczyszczeń. Jak najbardziej przykrywany, osłaniany, nadzorowany tak wzrokowo, wizualnie, że jeżeli coś się stanie, to oczywiście wymiana tego piasku, ale on zawiera pewne mikroorganizmy i mikroelementy, podobnie jak to, że na ziemi na przykład dzieci w okresie jesiennym zbierają kasztany i liście i nikt nie dąży do tego, żeby jakby sterylizować to nasze otoczenie.
Jako dziecko pracowałem na roli, prawda, więc nie bawiłem się w piaskownicy, więc w ziemi bardzo często.
Tak.
I żyję.
Oczywiście, że tak.
Przepraszam, tak bardzo kolokwialnie.
Więc to wszystko musi być w granicach zdrowego rozsądku. Musimy zachować pewne, oczywiście, mechanizmy ostrożnościowe, ale też no, pewien taki rozsądek, że stykamy się ze środowiskiem, z ziemią, z liściem.
Jesteśmy zadufani, że jesteśmy najważniejsi w tej przyrodzie, a tymczasem naprawdę środowisko kształtuje nas. To, w jakim otoczeniu się wychowujemy, co jemy, czy korzystamy z naturalnych, chociażby kiszonek, które są fantastycznym dostarczycielem nam tych rzeczy, które potrzebujemy, czyli bakterii kwasu mlekowego, naturalnych procesów fermentacji. To, co nasze mamy, babcie robiły w naszych domach, to było właśnie naturalny kontakt z tymi drobnoustrojami, bez których tak naprawdę nie możemy żyć. 1,5 kilograma w naszym wnętrzu tkwi bakterii, które dzięki nim tak naprawdę funkcjonujemy, jak funkcjonujemy. Jeżeli zaburzymy teraz ten mechanizm, traktując wszystko, jakby było jałowe, czyste i sterylne, przestaniemy żyć.
Prostą zasadą było, wracając z podwórka czy z jakiejś zabawy, to była higiena.
Oczywiście.
Umyć ręce, umyć twarz. Mamy telefon, jest z nami pani Alicja, prosimy. Halo?
Tak.
Udało się już wyłączyć radioodbiornik i telewizję. Przepraszam za długie oczekiwanie. Jesteśmy już na antenie, jesteśmy na wizji.
Mogę pogłośnić?
Może pani mówić, słyszymy panią ze słuchawki.
Aha, ja mam pytanie do pani dyrektor Kamińskiej. Bo pani dyrektor poruszyła taki temat odnośnie piwnic w blokach. I czy w jakich odstępach czasu powinny być odnawiane klatki schodowe i piwnice, no bo po 15-20 lat nie są odnawiane i pod jakim adresem mieści się można do państwa napisać i podać dokładniej. Problem.
Pani Alicjo, teraz prosimy rozłączyć się telefonicznie i włączyć bądź to telewizor czy radioodbiornik, urządzenie, z którego pani korzysta, słuchając rozmów niedokończonych. A tutaj prosimy o odpowiedź w takim szerszym kontekście, bo to jest też nie tylko odnawianie, ale też dezynfekcja i dbanie o...
Bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. Muszę powiedzieć tak ogólnie, że za stan czystości i higienę w budynku odpowiada zarządzający budynkiem. Zawsze taki jest, chyba że jest to nasz własny dom, ale generalnie mamy zarządzających budynkiem, którzy odpowiadają za ten stan higieniczny. Nie ma takich standardów, które by mówiły o tym, co ile musimy odnawiać, malować klatki schodowe, piwnice i tak dalej. Natomiast musimy go utrzymać w odpowiednich warunkach sanitarno-higienicznych i takich, które by nie stwarzały zagrożenia zdrowotnego, też epidemiologicznego. W związku z tym, jeżeli Państwo już zauważacie, że ten stan klatki schodowej, piwnicy jest niewłaściwy, czy zauważacie, że być może są gryzonie tam, że są ślady gryzoni, proponuję, żeby się skontaktować z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. My nie wiemy, skąd pani Alicja
z Warszawy.
No to ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Warszawie, powiatową stacją. I taką pomoc merytoryczną i wsparcie pani na pewno otrzyma. Natomiast tutaj odpowiedzialność ciąży na zarządzającym budynkiem.
Wracając jeszcze do piwnic, to właśnie powiatowy inspektor sanitarny koordynuje pewne działanie, organizując tak zwane akcje deratyzacji, czyli usuwania właśnie gryzoni, o których pani dyrektor wspominała. To są i szczury, i prawda, i myszy. Chodzi o to, żeby w jak największej ilości budynków jednoczasowo obok siebie przeprowadzić taką akcję, żeby była ona skuteczna, żeby gryzonie, które nam towarzyszą, no, wyprowadziły się absolutnie z naszych siedzib.
Bezpieczeństwo sanitarne nie omijamy, chociaż nie chcemy też siać paniki, bo z każdej strony słyszymy, że koronawirus jest opanowany. Ale pojawiły się takie doniesienia, że jest to wirus wyhodowany w laboratorium, który wymknął się. I chciałbym zapytać tutaj o nasze, Polaków, poczucie bezpieczeństwa nie tylko w tym, co jest w zakładzie pracy, nie tylko w tym, co jest w różnych instytucjach, czy to szkole, czy też u nas w domu, w sklepach i tak dalej, o tym, o czym rozmawialiśmy, ale również o tym, co stanowi taki wymiar środowiska badawczego, gdzie naukowcy eksperymentują w poszukiwaniu rozwiązań służących zdrowiu i życiu, ratowaniu życia, a jednocześnie może się okazać, że wymknie się wirus i tutaj pojawiają się już przed naszymi oczami filmy katastroficzne i szukanie potem szczepionek czy antidotu.
Właśnie te przedstawione przez media dosyć katastroficzne sytuacje wynikające właśnie z wymknięcia się wirusa, pojawienie się czegoś nowego w świecie. Obawiamy się tego, boimy się, to jest strach. Pamiętajmy o zwykłym wirusie grypy. Grypa, która towarzyszy nam od wielu, wielu lat. Grypa, która zabija, ale zdołaliśmy się do niej przyzwyczaić. W ubiegłym roku, proszę Państwa, na świecie 65 tysięcy osób umarło z powodu grypy. Jakże się mają liczby w tej chwili tych 300 kilkudziesięciu osób, które zmarły w wyniku koronawirusa nowego typu? Dziennie z powodu grypy, jak przeliczymy sobie, ponad 1700 osób umierało. I mamy skuteczny środek profilaktyczny, czyli możemy przeciwko tej chorobie się zaszczepić. Nie robimy tego, lekceważąc tą chorobę. To jest właśnie ta stara, dobra znajoma, do której zdołaliśmy przywyknąć, a obawiamy się...
Bo bardzo często słyszymy, panie ministrze, zaszczepimy się, wirus się uodporni i wciąż nas będzie atakował.
Każdy wirus. Wirus to jest taka forma istnienia ciała białkowego, która nie może samoistnie działać i żyć. Ona potrzebuje, żeby się rozmnożyć i powielić swoje materiały genetyczne, potrzebuje nas bądź też żywiciela. No najczęściej w przypadku grypy to człowiek jest tym żywicielem, przynajmniej dla wirusów grypy. Dla wirusa z Wuhan również człowiek stał się narzędziem czy naczyniem, którym się one namnażają, a prawdopodobnie przeskoczył ze świata biologii. Przypisywało się roli już i małpie, i wężowi. W tej chwili jest łuskowiec, mówiło się o nietoperzach. Myślę, że na to przyjdzie czas i naukowcy dojdą do tego, jaki organizm stanowił przeskok międzygatunkowy. A dla nas co jest najbardziej istotne? Dla nas najbardziej istotne jest to, że człowiek zakażony może zakazić również drugiego człowieka. Bo to jest nasze środowisko, w którym żyjemy. Ale żeby do niego doszło, to musimy mieć pewien standard spełniony. Czyli musi być osoba, która ma objawy choroby, która poprzez drogi oddechowe drogą kropelkową powietrzną przekazuje tego wirusa, a druga tego wirusa zaimportuje do dróg oddechowych. I według tego standardu, znowu, który naukowcy wyliczyli, to musi być co najmniej dyskusja kilkunastominutowa z odległości 2 metrów. Więc
między nami jest więcej.
Między nami jest więcej, w związku z tym ryzyko pewnie maleje. A wspomniał ojciec tutaj o laboratoriach, które prowadzą pracę. Te prace są prowadzone i różne dziwne rzeczy mogą się zdarzyć. Oczywiście człowiek jest tylko człowiekiem i błąd może popełnić. Chodzi o to, żeby po prostu maksymalnie zabezpieczyć, jeżeli są już takie wysoko zaawansowane prace technologiczne w ramach biotechnologii, załóżmy tworzenia nowych leków, szczepionek, czy też prac naukowych, żeby to się absolutnie nie wymknęło poza bramy laboratoriów. I te laboratoria na całym świecie mają klasy bezpieczeństwa. To są tak zwane BSL laboratoria klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, najwyższej. I tylko i wyłącznie w takich laboratoriach wolno nam przeprowadzać jakiekolwiek badania, bo istnieje absolutnie zabezpieczenie techniczne przed wymknięciem się jakąkolwiek drogą właśnie jakiegokolwiek czynnika biologicznego z tego laboratorium.
Bezpieczeństwo sanitarne to temat, który dziś podejmujemy. Na pewno człowiek i jego organizm to silny wojownik w walce z wszelkimi chorobami, wirusami, oczywiście odpowiednio wspomagany, ale chyba nie musimy się tak do końca, z tego co tutaj słyszę, obawiać, że nagle zostaniemy zniszczeni, zostaniemy zaatakowani przez jakiś wirus, bakterie, drobnoustroje?
Czy zawsze powinniśmy bardzo racjonalnie podchodzić do tematu? Największym wrogiem naszym, mówię o i służbach sanitarnych, i lekarzach, i pielęgniarkach, jest strach. Człowiek pod wpływem emocji, pod wpływem strachu popełnia bardzo dużo błędów.
No, dodałbym jeszcze z dzisiejszej audycji, bo tak czas nam biegnie, strach, niewiedza.
Niewiedza.
Więc jeżeli te elementy spełnimy, jeżeli dostarczymy wiedzy, wiemy jak przeciwdziałać.
Chyba lekceważenie takich podstawowych środków higieny i bezpieczeństwa.
To są elementy, które powinniśmy w naszym życiu implementować.
Anna Kamińska, dyrektor Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektora Sanitarnego. Dziękuję bardzo. I dr Grzegorz Chudzik, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, naszym Państwa gośćmi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dziękuję Państwu.